temat bardziej kochający, bardziej świadomi, a to wszystko z cyklu Owoc Ducha Świętego, list do Galatów. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała, gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także czynicie nie to, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome. I 22 werset. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. Zacznę od tych słów na końcu. Po co jest prawo? Prawo jest po to, żeby ludzi trzymać w jakiejś dyscyplinie, określmy to, duchowej dyscyplinie, tak żeby wiedzieli, co mają czynić, tak żeby ich pilnować. Ale jeżeli ludzie przejawiają miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej, to po co tu komu jakieś prawo spisane? Po co tu komuś jakieś przepisy? Prawda? To jest właśnie dosyć ciekawa myśl, o niej kiedyś więcej, ale teraz miłość. A że o miłości wiele powiedziano, ale wciąż się uczymy. Bo słowo miłość łatwo ludziom przychodzi przez gardło i może właśnie dlatego tak dzisiaj straciło na znaczeniu. Częściowo wynika to z faktu, że używamy jednego słowa na określenie wielu rzeczy i to osłabia jego znaczenie, bo ludzie dzisiaj kochają wszystko. Ktoś powie, kocham imprezy, kocham pizzę, kocham się kąpać, a potem tego samego słowa używa wobec innej osoby i mówi, że ją też kocha. No to ktoś mówi, to fajnie, że kochasz mnie tak samo jak pizzę. A kogo bardziej? Więc zanim pójdę dalej, to powiem coś, co część osób już wie, a inni wciąż próbują zrozumieć. Większość ludzi uważa, że miłość jest uczuciem. Motylkami w brzuchu albo oceanem emocji. Tak, to prawda, miłość wywołuje uczucia, ale jest czymś więcej niż uczucia. Inne powszechne przekonanie, że miłości nie da się kontrolować. Być może sam ktoś kiedyś powiedział, zakochałem się. Ale jest też odwrotna wersja. Odkochałem się. Już po prostu nie kocham. I nic na to nie mogę poradzić. Jeszcze ktoś doda. Mówimy tak, jakby miłość była czymś poza naszą kontrolą, a tymczasem Biblia mówi zupełnie coś innego. Że miłość można kontrolować. I w rzeczywistości Jezus nakazuje nam kochać innych. To znaczy, że jednak mamy wpływ, czy będziemy kochać, czy nie. Teraz spróbujemy się temu przyjrzeć. Miłość opiera się na takich dwóch faktach. Po pierwsze, jak wspomniałem, jest wyborem. Bo miłość nie tylko jest uczuciem, to decyzja. Gdyby była wyłącznie emocją, to nie można byłoby tego nakazać. Nie byłoby sensu, aby w Biblii mówić, miłuj Pana Boga swego. Jeżeli jest to emocja, to ja nie mam uczuć żadnych teraz. Nie kocham Pana Boga, nie czuję. Ale Biblia mówi, to jest przykazanie. Miłuj Pana Boga swego. A drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego. I też jest to przykazanie. A ty powiesz, ale ja nie mam w tej chwili żadnych uczuć, emocji, motylków, żeby kogoś kochać. Jestem zwolniony, Panie Boże, od przykazania. Czy nie tak? Więc skoro możemy kochać na polecenie, znaczy to, że miłość jest wyborem. Więc można ją kontrolować. Biblia mówi również, że miłość jest kwestią postępowania. Miłość jest czymś, co robimy, działaniem, a nie tylko uczuciem. I apostoł Jan to wyraził w kilku miejscach, a my przeczytamy pierwszy list Jana, 3:18. Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Prawda, że ładne? Zbyt często kochamy słowami, a nie czynami. Pewien młody mężczyzna powiedział do swojej narzeczonej, tak bardzo ciebie kocham, że umarłbym za ciebie, kochanie. A ona odpowiedziała, och, Karol, zawsze tak mówisz, ale nigdy tego nie robisz. To w kontekście tych słów. Bóg wytwarza w nas owoce i czyni to często, pozwalając nam spotkać sytuacje i ludzi o cechach dokładnie przeciwnych tym owocom. Czy wiesz, że można kochać kogoś, kogo nawet nie lubisz? Aby nauczyć nas miłości, to Bóg otacza nas ludźmi, których trudno pokochać. No bo jak można się nauczyć, jak wokoło są tylko sami mili, sympatyczni ludzie? Jakże ich tu nie kochać? Ale jeśli Bóg chce nas nauczyć miłości, to wprowadzi do twojego życia osoby, które będzie trudno kochać. Oczywiście chcę dodać, że Jezus nigdy nie wymagał od nas ciepłych uczuć do wszystkich. Nie okazywał też sentymentalnej czułości faryzeuszom. Ale to ważne, że nie musisz wszystkich lubić, ale masz ich kochać. I to może być dla niektórych pocieszające. Ale jesteś wezwany, by ich kochać. I jak to możliwe? Swoją drogą, tu mi się nazywa przykład jeszcze z Biblii, który mówi, że mamy kochać wrogów. Więc nie musisz ich lubić. Z nimi pić kawy, jeść ciasteczko i rozmawiać o pogodzie. Ewentualnie o czymś jeszcze ważniejszym w twoim życiu. Ale jednak masz ich kochać. Ale jak to jest możliwe? Po pierwsze, zaczyna się to od przyjęcia Bożej miłości. I to jest istotne, dlatego że wielu ludzi rzeczywiście będzie miało problem z kochaniem innych, dlatego że mają problem ze zrozumieniem, że Pan Bóg ich kocha. Sami musimy doświadczyć Bożej miłości i zrozumieć, jak Bóg głęboko, jak bardzo nas kocha. Joyce Meyer w swojej książce napisała: nie potrafiłam kochać innych, ponieważ nigdy nie doświadczyłam Bożej miłości. Przez wiele lat rozumem akceptowałam biblijną naukę, że Bóg mnie kocha, ale w moim sercu nie było to rzeczywistością. Wielu chrześcijan zmaga się z tym samym, dodaje. I dlatego pierwszym krokiem jest to, aby uwierzyć, że Bóg naprawdę cię kocha. Wciąż spotyka się nawet chrześcijan, nawróconych, którzy nie są zbyt głęboko przekonani o tej Bożej miłości. Potem otworzyć się na tą Bożą miłość, aby móc jej doświadczyć, aby ta Boża miłość też mogła uzdrawiać ciebie. Wielu ludzi nosi w sobie głębokie rany spowodowane brakiem miłości. I musimy poświęcić czas w naszym życiu, aby uporządkować te obszary. Wtedy zamiast spędzać całe życie próbując uleczyć ból z dzieciństwa lub jakichś innych naszych, nie wiem, doświadczeń, pójdziemy dalej. Wielu ludzi będzie chodziło na terapię do psychologa przez 10-20 lat. Nie posuną się naprzód w ogóle, jeżeli nie przyjmą sami Bożej miłości i Bożego uleczenia. A przyjmując Bożą miłość, będziemy doświadczać Bożej pomocy. Bóg nie dał ci darów, a każdy chrześcijanin jakiś dar posiada. Dary, które Bóg chce, abyś wykorzystywał, po to, żebyś ty siedział i krwawił w nieskończoność. Bóg po to daje dary chrześcijanom, aby poszli i usługiwali innym, a nie wciąż koncentrowali się przez 10-20 lat na tym, że są ranni i że krwawią i dlatego nic nie robią. Oczywiście diabeł będzie bardzo z tego zadowolony, kiedy w ten oto sposób wielu ludzi zatrzyma, którzy niby wciąż krwawią. Ale przecież jest to naturalną rzeczą, że jeżeli jesteś ranny, zraniony fizycznie, to nie siedzisz bezczynnie. Robisz coś, aby zatrzymać krwawienie, oczyścić ranę, sprawić, aby ona się zagoiła. A wielu chrześcijan w sferze tej, o której wcześniej wspomniałem, tak tego nie robią. Więc mijają lata, a oni wciąż krwawią i koncentrują się na tym krwawieniu i w ten oto sposób są skoncentrowani na sobie. Nawet nie na Bogu. Nawet nie na usługiwaniu innym darem, który dostali. Tylko na sobie. Jaki to ja jestem biedny, jaki to ja jestem skrzywdzony, jacy ci ludzie wokół mnie są źli, wredni. Ja wiem, że potrzeba czasu i czasami będzie to rok, dwa, trzy, pięć, ale nie 10-50, aby utrzymać Boże uzdrowienie. Więc jeśli nie pozwolisz Bogu uleczyć twoich ran, tych z przeszłości, to nie będziesz silną osobą. Wciąż będziesz słabą, i nie poradzisz sobie z kolejnymi ranami, które mogą się pojawić na twojej drodze. Dlatego, że człowiek, który krwawi fizycznie, jest osłabiony. Jeżeli on wciąż krwawi, jest osłabiony. Dopóki nie przestanie krwawić, dopóki nie zagoją się te rany, nie będzie przecież silny. Więc niektórzy chrześcijanie są całe życie słabi, ta rana ich osłabia, a dodatkowo nie mogę nikomu tego obiecać, i nikt ci nie może obiecać, jeżeli jest osobą uczciwą, że nie zostaniesz zraniony. Ale jedno wiem, że Jezus uzdrawia i jest zawsze gotowy uleczyć twoje rany, i tą starą, i tą nową. Więc jeśli nigdy nie otrzymasz uzdrowienia, to co będzie? Ta stara, dawna rana będzie się wciąż otwierać. To tak jak kontuzje. Niektórzy wciąż rehabilitują się, bo odnawia im się stara kontuzja. Czy nie tak? I już pewnych rzeczy nie mogą robić. Ale są też tacy, którzy bardzo szybko, nawet w tej sferze fizycznej, próbują się rehabilitować. Bardzo szybko próbują reagować na symptomy ciała. Jeżeli jest jakiś ból, to oznacza to, że ciało woła: zajmij się mną. Więc jeżeli nie otrzymasz od Boga uzdrowienia, jeżeli nie zajmiesz się tym teraz, to się może też otwierać przy różnych okazjach. I gdy ktoś zrani twoje uczucia, a miłość, którą Bóg włożył w ciebie, nigdy nie będzie w tobie wzrastać, nigdy jej nie doświadczysz, nigdy nie doświadczysz uzdrowienia, to też nie będziesz błogosławić innych. Dlatego, że każde ludzkie jakieś słowo drobne będzie ci odnawiać twoją ranę, bo ona nie jest w pełni zagojona. Kiedy miłość Boża, która jest w tobie, a każdy wierzący ją ma, uzdrowi cię, to łatwiej będzie ci się dogadać z innymi ludźmi. Zobaczysz, że ludzie, których w przeszłości uważałeś, że są naprawdę trudni, że są wyjątkowo wredni, bym dodał, ale zauważysz, że wcale nie są lepsi ani gorsi od innych. Tylko my tak często reagujemy z powodu jakichś naszych ran, doświadczeń w danej dziedzinie. To tak jak są pewne osoby, które nie potrafią rozmawiać z osobami, które mają problem z alkoholem. Są tak skrzywdzone przez ludzi, którzy używali alkoholu, że nie chce mieć z tymi wspólnego i nie rozmawia. I myślę, że macie również takie doświadczenia z pewnymi ludźmi, z pewnymi miejscami, które omijacie, dlatego że jesteście już wrażliwi na tym punkcie. Więc kiedy Boża miłość naprawdę cię ogarnia, pozwalasz Bogu działać i pozwalasz Bogu siebie uzdrawiać, to nawet na ludzi spojrzysz inaczej, ponieważ masz właściwy stosunek wtedy do siebie. I zamiast czuć się urażonym, możesz otrząsnąć się z czegoś, co mogłoby cię obrazić, co mogłoby cię zranić, ale teraz już to na ciebie nie działa. Tak jak te wrażliwe miejsce, kiedy ono zostało już zagojone, ta rana się zagoiła i ktoś cię poklepie po ramieniu, gdzie ta rana była, ona już jest zagojona. Ty już nawet o niej nie pamiętasz. Spotkałem się z historią i w swoim życiu, i w życiu innych, którzy mieli taką ranę, czy to mogło być złamanie, czy jakaś inna dolegliwość, że kiedy już zostali wyleczeni albo uzdrowieni, to jeszcze odruchowo pamięć reagowała. Jeszcze ktoś uważał na ramię, które już miał zdrowe, osłaniał je ręką. Jeżeli coś przez kilka miesięcy chroni, to mózg jeszcze o tym będzie pamiętał. I dlatego reagujesz czasami zbyt impulsywnie, zbyt jesteś wrażliwą osobą, kiedy wcale już nie musisz. A kiedy otrzymujesz Bożą miłość, jesteś tak wdzięczny za to, co On uczynił w twoim życiu, że pozwalasz Bogu, aby ta miłość przepływała od ciebie dalej. Bo już zaczynasz jej doświadczać, zaczynasz nią żyć, ona ciebie leczy i z chęcią podajesz ją dalej, wiedząc, że kiedyś też byłeś osobą irytującą, osobą, która różnie reagowała, zanim Bóg cię dotknął i uleczył. I wtedy zaczynasz rozumieć innych, którzy tacy może w tym momencie są. Więc Biblia mówi, że miłość to nie teoria, ani słowa, ale czyny. Miłość to działanie, robienie coś w danej sytuacji, w sposób tak jak należy. Więc rozwijanie miłości to działanie w drobnych sprawach. Czyli pozwalamy Bogu przez nas działać, czyli działać Bożej miłości i przez nas tej miłości wobec innych, ale to w małych krokach. Niektórzy myślą, że wielki wyczyn miłości to będzie wtedy, jak ja oddam za kogoś życie. Wiecie, czasami łatwiej jest oddać życie niż żyć. Więc pomyśl o swoim nastawieniu, o tym, co myślisz, co mówisz, jak reagujesz i jak traktujesz ludzi. A teraz kolejna ważna rzecz w tej miłości to jest przebaczenie. Jednym z najważniejszych kroków w nauce o miłości i w nauce miłości jest przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. List do Kolosan, 3:13 mówi: wszystko, co macie przeciwko sobie, przebaczajcie sobie. Jak Pan wam przebaczył, tak i wy przebaczajcie. Jeśli macie coś przeciwko sobie, to jest do kościoła w Kolosan, to przebaczcie sobie, tak jak Pan Bóg wam przebaczył. I modlitwa Ojcze Nasz, tak zwana: Ojcze, przebacz mi, jak i ja przebaczam. Nie da się kogoś kochać w pełni, jeśli jednocześnie będzie się do niego żywić urazę. Jak bardzo jesteś miły dla ludzi, jak wiele robisz dla innych. Jak traktujesz ludzi, którzy traktują cię niezbyt miło? Więc człowiek, który sam doświadcza Bożej miłości, którym Bożą miłością się cieszy, zaczyna również wyrażać wobec nich miłość Bożą, ale wyrażać jak? No właśnie mamy tutaj to, co było wymienione po miłości, kiedy wymieniliśmy owoc Ducha Świętego. Bo jak wyrażamy miłość? Poprzez radość, poprzez pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość. Użyję chociażby ilustracji cierpliwość. Jeśli kogoś kochasz, to masz do niego większą cierpliwość, czy nie tak? Jeżeli kochasz swoje dzieci, to masz większą cierpliwość do nich niż do dzieci sąsiada, bo bardziej kochasz swoje dzieci. Oczywiście każdy rodzic może mieć chwilę, kiedy ta cierpliwość mu się kończy. To ja już mówiłem poprzednio, że trzeba mieć dużo owoców, żeby starczyło na wszystkie sytuacje życiowe. Jeżeli masz dużo ciężkich sytuacji życiowych, to musisz mieć dużo owoców. Inaczej mówiąc, jeżeli masz dużą rodzinę, musisz mieć dużo jedzenia, żeby wszystkich obdzielić, nie byli głodni. Więc i dlatego w tym momencie ktoś powie, skończyła mi się cierpliwość. No trzeba gdzieś pójść, mieć swoje źródło tej cierpliwości. Także to jest Pan Bóg. Więc wyrażamy Bożą miłość na różne sposoby. Jeżeli masz problem z kochaniem, to prawdopodobnie nadal też reagujesz na to, co się dzieje przeszłością. Bo jeżeli wciąż jeszcze coś jest nieuleczone w tobie, wciąż jesteś osobą zranioną na jakimś tam tle, to możesz też wciąż reagować nieodpowiednio do sytuacji. I ktoś może być zdziwiony, no ale on nie wie, że to jest ten twój punkt wrażliwy. A każdy potrzebuje miłości. Jeśli ktoś nie może jej otrzymać, to będzie walczył o twoją uwagę. Ale jeśli nie uda mu się zdobyć pozytywnej uwagi, to co będzie robił? Będzie tak samo próbował zwrócić tą uwagę negatywnie. Czasami myślimy, że ktoś robi, szczególnie dzieci, że one robią te złe rzeczy, bo to jest tak cudowne i wspaniałe i one zawsze chcą robić złe rzeczy. No tak, czasami ta nasza natura posuwa się za daleko. Ale czasami jest to właśnie krzyk zwrócenia na siebie uwagi. I tyle, jeśli chodzi o tytułem takich wątków duszpasterskich, a teraz chciałbym przejść do paru fragmentów z Biblii. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 i 35 werset. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Tytułem wstępu tego, co chcę powiedzieć dalej, ale jak widzimy, Pan Bóg przykazanie nam daje, żebyśmy się miłowali. Co nawiązuje do tego, co już powiedziałem. Ale ja nie mam motylków w brzuszku, Panie Boże. Ale to jest przykazanie. To jest tak, jak rodzic mówi do dziecka, wynieś śmieci. Ale dziecko mówi, ale ja nie mam ochoty. Nigdy nie usłyszeliście czegoś takiego od dziecka? I czy to zwolniło dziecko ze swoich obowiązków? Bo powiedzieliście, a nie masz ochoty, no to trudno, to ja to zrobię za ciebie. Jeśli Biblia mówi, że jest to przykazanie, to znaczy, że chrześcijanie po prostu mają się kochać wzajemnie. Ale jest to na coś dowód. Tak, żeście uczniami moimi. O tych dowodach troszeczkę. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. Już widzimy, że Jan bardzo lubił pisać o miłości. No i bardzo dobrze. Nowina, którą usłyszeliśmy od niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. To jest ważne, żeby zrozumieć kontekst. I pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 10-11 werset. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyście się wzajemnie miłowali. Jak widzimy, i bardzo słusznie, Jan łączy miłość z właściwym postępowaniem. Dzięki temu możemy rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga. Tak jak ten, również kto nie miłuje swego brata. A przecież objawiono nam to od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Jan chciał, aby jego czytelnicy mieli pewność, że mają życie wieczne i pisze o miłości. Jeżeli się nie miłujemy nawzajem, to może nie jesteś osobą nawróconą. Bo skąd masz wiedzieć, że masz życie wieczne, które daje Bóg? Kiedy widzisz dowody miłości, którą Bóg obdarza cię w twoim życiu. Pierwszy list Jana, 3:14. Idziemy trochę dalej. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy się wzajemnie. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Czyli teraz widzimy, po czym można rozpoznać wierzącą osobę, nawróconą. Po czym? Po tym, że wzrasta w niej miłość. Jeżeli ona nie wzrasta, to może on po prostu nadal pozostaje osobą niewierzącą. Wcale się nie nawrócił. Każdy może podnieść rękę, każdy może powiedzieć, że jest nawrócony z różnych powodów. Może go intelektualnie ktoś przekonał, ale człowiek nawrócony wcześniej czy później zacznie przejawiać owoc Ducha Świętego. Więc miłość chrześcijańska jest sprawą życia i śmierci, jak widzimy. Jest to poważna rzecz. I ona dowodzi właśnie, że przeszliśmy z jednego do drugiego. Kolejny fragment, pierwszy list Jana, 3:23. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, tak jak nam nakazał. Nakazał. Miłość można nakazać. Miłość agape, tu to dodajmy, tą Bożą miłość. Bo faktycznie, tu innego rodzaju miłość trudno ci będzie nakazywać. Ale miłość agape, jak widać, można. A skąd wiadomo, czy drzewo żyje? Bo szukamy tam właśnie pąków, liści, a potem owoców. I owoce są dowodem, że drzewo ma w sobie życie. Tam, gdzie są owoce, tam jest życie. A jeśli nie ma owoców, jak wspomniałem, to znaczy, że drzewo jest martwe. I dlatego skąd wiemy, że wierzący żyją? Tam, gdzie jest miłość, tam jest życie. Jeżeli kocha, żyje. Kiedy chrześcijanie naprawdę praktykują miłość, to jest to dowód i zapewnienie, że Boże życie jest w nich. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest to, że człowiek się nawraca i bardzo szybko zacznie owocować. Dlatego mamy wielkie zrozumienie wobec dzieci, które nie przejawiają wszystkich tych cech, które chcielibyśmy w nich widzieć. Przecież one rosną, dojrzewają, się uczą. No ale jeśli widzimy ludzi wierzących, kiedy mijają długie lata, a mają problemy, to może trzeba ich czymś obłożyć, jak to mówi pewna przypowieść, albo się zastanowić, czy oni rzeczywiście są nawróceni. Bo kiedy nie praktykujemy miłości, kiedy walczymy i kłócimy się, dzielimy i potępiamy się nawzajem, to co to mówi? To właśnie to mówi, co wcześniej mówiłem. Czy my jesteśmy faktycznie uczniami Jezusa Chrystusa, kiedy w Kościele ludzie walczą ze sobą, kiedy się przepychają, kto jest mądrzejszy, kto piękniejszy, kto ma rację? Tworzą się jakieś kliki, frakcje. A Jan ostrzega nas, że mogą być ludzie, którzy nie mają życia wiecznego, bez względu na to, co twierdzą. Pierwszy list Jana, 4:20. Kto twierdzi, że kocha Boga, a nienawidzi brata lub siostrę, jest kłamcą. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Kto twierdzi, że kocha Boga, a nienawidzi brata lub siostrę, jest kłamcą. No cóż, tu mogę pójść dalej, dlatego że jeszcze mam parę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, a chyba nie trzeba wiele dodawać. Więc Bóg jest widoczny, kiedy Go miłujemy. Bo nasza miłość do siebie nawzajem, co sprawia? Uwidacznia Bożą miłość. Nasza miłość w Kościele to taki przejaw rzeczywistości Boga. Że Bóg żyje, że Bóg działa. I ktoś przychodzi i wtedy może zobaczyć Boga. Oczywiście nikt z nas nie jest doskonały i wszyscy popełniamy przeróżne błędy. Dlatego też często chronimy się, mówiąc: nie patrzcie na mnie, ani na chrześcijan, patrzcie na Jezusa. Są takie czasy, że trzeba chyba to często powtarzać, żeby ludzie, którzy chcą się nawrócić, nie patrzyli na nas i na innych chrześcijan, bo co? No bo nie jesteśmy dobrym przykładem. Ale wiecie, to chyba czasami jest nic innego jak jakaś forma wymówki. Tego, że nie chcemy się zmobilizować, że nie chcemy zacząć żyć pełnią życia chrześcijańskiego. Bo zawsze możemy powiedzieć: nie patrz na mnie, patrz na Chrystusa. Ale ludzie niewierzący nie widzą Pana Boga, nie widzą Chrystusa. Oni widzą nas. Dlatego w innym miejscu w Biblii czytamy: jesteśmy listem polecającym. Oczywiście z czasem oni się nauczą również tego, co ty mówisz, bo nie jesteśmy doskonali. I zaczną wskazywać na Jezusa i słusznie. Ale może nie będzie ich to zwalniało z tej odpowiedzialności, żeby samemu się doskonalić. Więc krótko mówiąc, powinniśmy być takim żywym dowodem na istnienie Boga. Dlatego, że Boga nikt nie może zobaczyć, ale ludzie mogą zobaczyć nas. Ewangelia Jana, 13:34-35. Jeszcze raz przeczytam. Nowe przykazanie daję wam, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To jest słowo do Kościoła. Więc kiedy chrześcijanie kochają się nawzajem, pokazuje to, do kogo należą. Miłość wskazuje ludziom na Jezusa. A ważnym owocem jest właśnie ten rodzaj miłości. Tutaj, kiedy chrześcijanie się kochają nawzajem, dowodzi to na to, że mają życie wieczne, ale również dowodzi to rzeczywistości Boga. Ale kiedy tego nie robią, to czego to dowodzi? To już sobie sami odpowiedzmy. Ale też chcę powiedzieć, że czasami ludzie, których traktujemy najgorzej, to ci, o których wiemy, że nie mogą od nas uciec. Ludzie, którzy naszym zdaniem muszą to znosić. Na przykład szef w pracy. Nawet jeżeli jest chrześcijaninem, może być w jakiś sposób wredny, bo on tu rządzi, jego nikt nie zwolni, to on zwalnia innych. Ludzie, których traktujemy czasami najgorzej, to ci, o których wiemy, że nie mogą nas zostawić, to mogą być dzieci. Ale te dzieci w pewnym momencie nas zostawią i co się może zdarzyć? I się już nigdy nie odezwą. A potem ktoś mówi, wychowałem dzieci, a one w ogóle nie chcą mieć ze mną kontaktu. Powody mogą być różne, ale może być to to, że ktoś założył, że przecież może traktować gorzej dziecko, bo przecież to jest jego dziecko, ono nie ucieknie. I dlatego jest to jeden z powodów, dla których tak wiele relacji dziś się rozpada. Prędzej czy później ludzie mają dość takiego traktowania i nie chcą tego dłużej znosić. Dzieci uciekają z domu, ktoś rezygnuje z pracy, ktoś rezygnuje z innych relacji. List do Filipian. 1:9. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Jak widzimy, miłość może się w tobie rozwijać. Modlę się, aby wasza miłość bardziej się wzbogacała. Bym powiedział, aby była coraz większa. Kiedy wzrasta poznanie, wzrasta doświadczenie, będzie większa miłość. I posłuchajcie, jeśli jesteś przeciętnym człowiekiem, to, albo powiem to inaczej, jeśli ja jestem przeciętnym człowiekiem, to będę traktował ludzi w przeciętny sposób. Ale jeżeli nie jestem przeciętnym człowiekiem, to będę traktował ludzi w nieprzeciętny sposób. Więc bardzo ważne jest, aby nie być osobą, która jest przeciętna. Chrześcijanin nie powinien być przeciętny. Chce być osobą, która idzie dalej, bo Bóg prowadzi nas ponad przeciętność. Więc otrzymywanie i wyrażanie miłości jest bardzo ważne, ponieważ bez niej jesteśmy niczym. I tu chciałbym, zbliżając się do końca, zajrzeć do znanego miejsca, praktycznie nawet ludziom niewierzącym. To jest 1 Koryntian, 13:12. 2 werset. Nawet niewierzący znają hymn o miłości. Gdzieś tam zrobiono ankietę i wielu ludzi nie wiedziało, skąd to jest. Wybaczcie, ale tylko fragment przeczytam. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Możemy pomagać ludziom dzięki darom. Możemy mówić językami ludzi i aniołów, jak się dowiadujemy. A jeżeli nie mamy miłości, to stajemy się, w innym miejscu czytamy, cymbałem brzmiącym. A tutaj nie tylko cymbałem brzmiącym, ale jesteśmy niczym. Nawet jeśli działamy w darach Ducha Świętego, ale bez Bożej miłości, bez owocu Ducha, to Biblia mówi, jesteśmy niczym. Jesteśmy tylko hałasem. Czyli kimś, kto nie czyni nikomu nic dobrego. Więc czy nie znamy, mam nadzieję, że nie, czy nie znamy chrześcijan, którzy robią tak wiele wokół siebie hałasu, a w sumie nie robią niczego dobrego? I z tego konkretnego opisu Biblii możemy wywnioskować, jak ważne jest rozwijanie miłości w naszym życiu. I jeszcze tu chcę dodać, to jest ważne, ostrzeżenie przed pijawkami. Rozwinę to kiedyś w osobnym kazaniu, ale muszę choć krótko powiedzieć, że musimy być mądrzy również w okazywaniu praktycznej miłości. Bo są ludzie, którzy chcą ciebie wykorzystać. Wzbudzą w tobie poczucie winy, jeśli trzeba. Wzbudzą również współczucie. Są manipulatorami i z premedytacją wykorzystają twoją naiwną, ufną miłość. Jeśli nie jesteś pewny, czy danej osobie pomóc w konkretny, praktyczny sposób, to idź, uklęknij, pomódl się o Bożą wolę, o Boży pokój w swoim sercu. Idź do osoby, której ufasz i skonsultuj to z nią, dlatego że chrześcijanie są najczęściej wykorzystywani przez tych, którzy o tym dobrze wiedzą, że mogą się nawet powołać. Przecież Biblia mówi. Kiedyś wam opowiadałem, że takiego manipulatora spotkałem, któremu nie chciałem pomóc, a on mi zaczął Biblię cytować. Nie odwracaj się od tego, który cię prosi. Nie pomogłem. Dlatego, że to była czysta manipulacja, kombinatorstwo i wykorzystywanie tej miłości chrześcijan. Uważajcie na tych. Zmierzam coraz częściej do tego, aby więcej o tym powiedzieć. I mam na myśli tutaj nie tylko pomoc materialną, ale też inne formy zaangażowania się w udzielanie tej osobie, tym osobom jakiejś pomocy. Nawet tutaj można by wstawić wybór życiowego partnera. Też idź czasami, pomódl się, idź, skorzystaj z czyjejś rady, komu ufasz. Filipian, 1:9-10. Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu. Abyście umieli rozeznać to, co słuszne i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa. Werset 11. Przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Bożą. Piękny fragment, który nam pokazuje, że aby wasza miłość wzrastała. No właśnie, w poznaniu i w zrozumieniu. Bo czasami, kiedy nie mamy poznania i zrozumienia, możemy okazywać naszą miłość, ale w sposób nierozsądny, niewłaściwy i w ten sposób, między innymi, wykorzystają nas pijawki, dlatego że mamy bardziej współczujące serce, ale nie zawsze mamy poznanie, nie zawsze mamy zrozumienie, jesteśmy naiwni, więc robią nas po prostu. Wyraźnie czytamy, abyście umieli rozeznać to, co słuszne. Nie każdy twój wyraz miłości musi być dla tej osoby słuszny. Dla innej może tak. Jedna poprosi cię o pieniądze i może to dobrze byłoby jej pomóc. Druga cię poprosi o pieniądze, ale tamtej w żaden sposób nie należy dawać pieniędzy. Może jedna osoba poprosi cię, żebyś jej w czymś pomógł i może trzeba by było znaleźć czas, a w innym przypadku w żaden sposób. Piękny fragment? Ja tylko ograniczyłem to do tego, ale na pewno znajdziemy więcej. I zamykając kazanie, w Kolosan, 3:14 jest takie zdanie. A wszystko to z miłością, która jest więzią doskonałości. Miłość, ona spaja, ona łączy to wszystko, co tam dalej czytamy. Cierpliwość, uprzejmość, miłość to jest to, co to spaja, jak widzimy na podstawie tego fragmentu. Dlatego dobrą wiadomością jest to, że Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy dawali komukolwiek coś, czego sam Pan Bóg nam nie da. Więc Bóg obdarza ciebie miłością, pozwala tej miłości wzrastać w tobie. Bóg chce cię uczyć tej miłości. Bóg chce, żebyś doświadczała Bożej miłości, aby ta Boża miłość cię leczyła, uzdrawiała i abyś sam mógł tą miłość dalej podawać innym. Bóg od nas oczekuje, abyśmy kochali ludzi, którzy nie są godni miłości i dlatego też wyposaża nas w zdolność do tego, abyśmy mogli to robić. I udziela również mądrości. Amen.